Krzysztof Zanussi, osoba, której właściwie nie trzeba przedstawiać, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia, a także lat spędzonych w świecie filmowym, jak ocenia Pan współczesne kino? Czego w nim brakuje albo czego jest za dużo?
Ja nie bardzo jestem we właściwej pozycji, żeby oceniać, bo jestem częścią tego kina, więc jakbym siebie oceniał, to tak nie można. Na pewno kino odgrywa ogromną rolę dzisiaj w życiu ludzkim. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jaki rodzaj kina. Myślę nawet o technologii, w jakiej technologii to kino będzie żyło, czyli będziemy go oglądali na telefonach komórkowych, czy na hologramach, które będą się pojawiały w środku sali. Natomiast nie ma dzisiaj, nie możemy sobie wyobrazić życia bez tego, żeby nie opowiadać o życiu innych ludzi obrazkami. My to już musimy dostawać jako społeczeństwo, to jest już teraz, stało się potrzebą dnia po prostu, potrzebne jak chleb i woda. I w tym sensie kino no, działa świetnie, bo ma ciągle gromadzi wielką publiczność, bo ciągle dotyka spraw nowych dla tej współczesności. Także ja bym się o to kino tak bardzo nie martwił. Jemu nie grozi uwiąd czy jakieś takie skarlenie. Natomiast czy ono sięga tego, co nowe, tego, co będzie? No pewnie nie i musi się starać. No każda sztuka musi się starać iść do przodu, a nie stać w miejscu.
Chciałam przy okazji tego, co pan powiedział, zapytać, czy są tematy, które jest łatwiej przedstawić, bo dość popularnym tematem w ostatnim czasie i w ogóle jest miłość.
Kiedy właśnie o miłości nie ma w tej chwili filmów, są wyłącznie filmy o pożądaniu, o chuci tak zwanej, natomiast o miłości nic kompletnie. Ludzie po prostu wykrzykują kocham ciebie i to nic nie znaczy kompletnie. Ja jako właściciel 10 psów doskonale wiem, jak to wygląda na kynologicznym poziomie. No pieski też mają do siebie jakąś ciągotę, to nie jest żadna miłość. Miłość to jest przede wszystkim wielka praca, to jest proces, który się odbywa. To jest coś, co człowieka podnosi do innego szczebla w ogóle i o tym jest szalenie mało, a złośliwcy mówią, że ze sztuk Szekspira ta, która najbardziej się zestarzała, to jest Romeo i Julia. Dlaczego? No bo cóż z tego, no umarła Julia, to co nie ma innych dziewczyn, po co to się w ogóle przejmować? Zbanalizowanie miłości spowodowało, że właśnie jest taki niedosyt opowieści o uczuciach, w których by ludzie umieli pokazać, że kochać drugiego człowieka, to naprawdę chcieć jego dobra i być gotowym poświęcić coś dla niego, dla jego dobra, a nie dla własnej nagrody.
Pan wydaje się być mistrzem w przedstawianiu ludzkich uczuć, pragnień, a także dotykania tych tematów trudnych, jak śmierć, jak przemijanie. To są filmy, które rzeczywiście przemawiają do nas, dają jakieś przesłanie. Czy to jest temat, który widzowie odbierają tak lekko? Czy tutaj trzeba już takiego bardziej wymagającego widza?
Myślę, że widz wymagający to nie jest koniecznie widz wyedukowany, to nie jest widz, który się nazywa elitą, ale który oczywiście jakąś elitą jest, dlatego że tylko ludzie wybitniejsi mają odwagę zadawać sobie i światu takie poważne pytania. Ale oni bywają wśród najprostszych ludzi, oni bywają wśród sprzątaczek i kierowców, a nie wśród profesorów uniwersytetu, czy bankierów, czy innych, którzy stoją na świeczniku. Także ten przekrój społeczny nie pokrywa się z taką stratyfikacją widoczną gołym okiem. Ludzie prawdziwie głębocy są wszędzie, we wszystkich środowiskach i ja oczywiście najbardziej bym do nich chciał dotrzeć, bo oni zadają sobie te poważne pytania, po co żyjemy, jak żyć właściwie, które wybory są dobre.
Czyli pisząc scenariusz, reżyserując film, zakłada pan, kto będzie jego odbiorcą?
W jaki sposób tak? To znaczy biorę pod uwagę, że najbardziej mi zależy na tym ambitnym i wymagającym widzu, a każdy inny, który się przyłączy, budzi moją radość, ale nie chcę się tej publiczności podlizywać, nie chcę jej schlebiać, nie chcę pokazywać jej tego, co wiem, że oni przyjmą, ale oni już to widzieli, więc to powtórki, banał, który z filmu płynie, no jest mi przykry, nie chcę patrzeć na to, jak moja robota przekształca się w taką papkę. Stąd nie robię, nie dotykam seriali, nie robię filmów gatunkowych, no bo to są wszystko te utwory trochę niższego lotu.
A jakie wskazówki przekazuje pan osobom, które chcą swoje życie związać ze światem filmu?
No przede wszystkim próbuję ich przestrzec, że to ogromnie ryzykowne przedsięwzięcie, że trzeba mieć ogromną odporność i wytrzymałość, a do tego jeszcze talent. No ale jak naprawdę chcą, to się cieszę, ja przecież wykładam na Uniwersytecie Katowickim na Wydziale Radia i Telewizji, więc spotykam tam młodych ludzi i oczywiście cieszę się bardzo, jeżeli widzę wśród nich ludzi utalentowanych, a takich jest sporo.
Co gwarantuje ostateczny sukces filmu, a tym samym sukces scenarzysty, reżysera, osoby, która tworzy film?
Nie ma żadnych gwarancji, nie można powiedzieć, co gwarantuje. Czasem coś przechodzi jak burza i za parę miesięcy wszystko to wszyscy zapomną, a czasem coś przechodzi dyskretnie, ale zapada w pamięć i wpływa na ludzkie życie. I teraz pytanie, co nazwiemy sukcesem? Wielcy twórcy Orson Welles, który stworzył Obywatela Kane, film, który zrewolucjonizował kino, był bardzo źle przyjęty początkowo i do tej pory to jest film znany tylko niektórym, ale wpłynął na wszystkich. Także to nie ma takiej prostej miary i nie ma takiego prostego rachunku.
Pana filmy, podobnie jak książki, bo o tym, że pan pisze, pewnie nie wszyscy wiedzą, są taką rozprawą nad życiem człowieka, nad sensem tego istnienia, choćby prezentowana podczas spotkania z widzami w Stargardzkim Centrum Kultury książka Arcydzieło, o której pan zresztą mówił, że jest to spisana pana rozmowa, pana rozważania, ale także ta książka, która pokazuje, jak zjeść ciastko i mieść ciastko.
No, to są wszystko takie książki o życiu, to znaczy to są książki, gdzie ja próbuję podzielić się swoim doświadczeniem jako człowiek już stary, przecież mam prawie 80 lat i opowiadam o tym, co widziałem i o tym, co może się ludziom przydać. No, wydaje mi się, że dzisiaj zerwała się w wielu domach taka więź pokoleń. Tymczasem ta mądrość, którą mieli starzy ludzie, jest naprawdę przydatna i każdemu życzę, żeby wsłuchał się w głos babci i dziadka bardziej niż jakiegoś coacha w jakimś jego miejscu pracy, bo on się więcej z tego mądrości nauczy. I to właśnie na pewno, bo właśnie babcia czy dziadek potrafią powiedzieć, nie staraj się być modny, bo to nie warto. Bądź autentyczny, bądź prawdziwy, rób tak, jak czujesz, że powinieneś, a nie tak, jak ci się wydaje, że inni od ciebie oczekują. Jednym słowem, wiele takich właśnie próbuję życiowych mądrości gdzieś tam w prostej formie ludziom przekazać. No i może to się udaje, skoro widzę, że tą książkę ludzie jakoś czytają.
Kończąc naszą rozmowę, chciałam zapytać, jakie pana zdaniem są największe problemy, największe bolączki człowieka w XXI wieku?
Ja myślę, że brak marzeń. To znaczy ludzie nie wiedzą już, czego chcą. Bo to, co chcieli ich dziadkowie, pradziadkowie, co cały wiek XIX chciał, to już mamy. Myśmy osiągnęli wzajemną zamożność, bezpieczeństwo, życie się przedłużyło, mamy powszechną oświatę, służbę zdrowia, wszystko, demokrację, wszystko to już jest. No a czego chcemy dalej? Jak chcemy, żeby się dalej, bo świat nie może żyć bez rozwoju. A ten rozwój nie może już być czysto materialny, bo nie możemy bogacić się bez końca, tylko musimy znaleźć jakąś inną perspektywę. Może będziemy chcieli podbijać kosmos, może będziemy chcieli rozwikłać najtrudniejsze zagadki, których do końca nie rozwikłamy, ale trzeba mieć jakąś ideę, po co my właściwie żyjemy z dnia na dzień. Szczególnie, że zarabianie pieniędzy jest coraz mniej ważną sprawą. To jest śmieszne powiedzieć w Polsce, gdzie ludzie od niedawna w ogóle zaczęli troszkę bogacić. Ale nie można bogacić bez końca i nie można wszystkiego dla tych pieniędzy przeznaczyć, bo się ma marne życie w końcu. Można mieć siedzieć na pieniądzach i mieć psie życie. Znaczy mówię o biednym psie, bo są też psy, które ja mam 10 psów i one mają świetne życie. Natomiast trzeba sobie z tego zdać sprawę, że poczucie takiej satysfakcji jest wtedy, kiedy mamy poczucie sensu, widzimy, że nasze działania komuś służą, że są pożyteczne. I wtedy może nawet nam być ciężko i potrafimy sobie z tym dać radę.
Ale to jest chyba ten najtrudniejszy moment, czyli ten moment, kiedy musimy zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na czasem bardzo trudne pytania.
No ale to właśnie warto robić, bo inaczej można przefujarzyć życie, a ludzie o tym zapominają. Bardzo łatwo jest życie popsuć, zmarnować, zrobić z niego byle co. I dlatego w tytule mojej książki to jest pełny tytuł Jak zrobić ze swojego życia arcydzieło. Ja oczywiście nie dam odpowiedzi, bo ja też nie wiem, ale trzeba się starać zrobić ze swojego życia coś pięknego, a nie byle co.
I tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Naszym gościem był Krzysztof Zanussi.